Witam w kolejnym odcinku programu 1 na 1 na kanale Legia Kosz TV. Dziś moim Państwa gościem jest Stefan Szczepłek, jeden z najlepszych polskich dziennikarzy sportowych, wybitny znawca piłki nożnej, Legii Warszawa. Ale Panie Stefanie, dzisiaj o koszykówce będziemy rozmawiać.
Bardzo miło.
Ja sobie tak wyliczyłem, narzuciłem sobie pańskie pierwsze lata na to, jak funkcjonowała koszykarska Legia i wyszło mi, że w wieku 7 lat Legia zdobyła pierwsze Mistrzostwo Polski w 1956 roku, a kiedy miał pan 20 lat, Legia zdobyła swój ostatni tytuł w 1969, więc można powiedzieć, że najlepsze momenty koszykarskiej Legii to jest okres pana młodości, kiedy się kształtują fascynacje sportem, dyscyplinami, kiedy się chwyta życie, no więc zamieniam się słuchy i proszę opowiadać, bo wiem, że należał pan do sekcji koszykarskiej Legii Warszawa.
No właśnie, to prawda, że mój brat grał w piłkę w Legii, był wicemistrzem Polski juniorów w 1962 roku, więc ja oczywiście piłkę miałem w sercu, ale mówimy rok 62, a mamy Mistrzostwa Europy we Wrocławiu, 63. I jest, no, popularność kosza w Polsce jest w ogóle nieprawdopodobna. Więc ja postanowiłem, że będę koszykarzem Legii. Legia co roku robiła nabory takich młodych chłopaczków. Ja przyszedłem tutaj na stadion z przeglądu sportowego, się o tym dowiedziałem. Przegląd sportowy wtedy kupowało się idąc do szkoły. Człowiek wszystko wiedział. Więc przyszedłem tutaj na ten stadion, gdzie na pierwszym piętrze była siedziba sekcji koszykarskiej. Był tam słynny major Lubelski. On na mnie popatrzył. Powiedział, no dobra, ale powiedział to z takim, powiedziałbym, z pewnym powątpiewaniem, ponieważ no, ja nie jestem za wysoki. No ale dobrze, zgłosiliśmy się, jak wyczytałem w tym, o czym za chwilę powiem, w takiej książeczce, zgłosiło się do tego naboru 170 chłopaków z całej Warszawy. Przyjęto 110. Był taki casting pewnego rodzaju. Testy w sali oczywiście 29 listopada. Ja pamiętam, chcąc jakoś zwrócić na siebie uwagę, każde podanie rzucałem tak za plecami, co umiałem robić, bardzo to lubiłem i w szkole to byłem królem dzięki temu. No a tu niekoniecznie, w związku z tym, czy trzeba było to zrobić pod koszem, co bywało skuteczne, czy z daleka, to ja rzucałem tak samo. I pamiętam, że słynny trener Władysław Maleszewski, czyli Wołodźka, krzyczał, ty mały, rzucaj normalne fugi, rzucaj normalne fugi.
Ale tu chodziło o podania, czy o rzucie?
Chodziło o podanie.
A gdzie pan w ogóle podpatrzył takie podanie za plecami?
No chyba w telewizji. Chyba w telewizji, ale u kogo to już nie wiem. W każdym razie, niezależnie od tej pierwszej uwagi trenera Maleszewskiego, jakoś mnie tam przyjęto do tej sekcji. No, ale bądźmy szczerzy, no, to była szkółka. Ja miałem wtedy 15 lat i byłem, no wytrzymałem pół roku. No bo jednak przy moim wzroście 1,69 m, no to ja to nie miałem żadnych szans. No, ale to było niezwykłe odczucie, dlatego że myśmy trenowali, jak mówię, w hali na 29 listopada. Nawet trudno powiedzieć, że to była hala. No wiadomo, że to jest dawna ujeżdżalnia. Tam było ze 300 miejsc góra chyba nawet nie było więcej. Także kiedy Legia wtedy zawsze w czołówce Mistrzostw Polski, zawsze rozgrywała swoje mecze, czy z Wisłą Kraków, czy ze Śląskiem Wrocław, czy ze Startem Lublin, z Wybrzeżem Gdańsk.
Z Lechem Poznań.
Nawet z Lechem to jakoś tak wtedy. Nie, Kraków się liczył, Wisła, Śląsk, Wybrzeże Gdańsk, Start Lublin.
W tamtej dekadzie tak, rzeczywiście tak. Te pierwsze mistrzostwa Legii, które zdobywała, to jeszcze była taka rywalizacja z Lechem pod koniec lat 50. Tam Legia i Lech się wymieniali na tych najwyższych pozycjach, ale potem rzeczywiście nie, Wisła już, Kraków była takim najbardziej największym
Wisła rywalem. Langiewicza, Likszy, po prostu no, wspaniała drużyna, czyli wygrywała albo Legia, albo Wisła, albo Śląsk, Wrocław. No jeszcze pamiętajmy o czarodziejach z Bielan, czyli AZS-ie, AWF-ie, no i o Polonii Warszawskiej. Po prostu no, w Warszawie były trzy drużyny pierwszoligowe, to było coś. I to było absolutnie fascynujące, bo te mecze na 29 listopada w tej sali ubitej do ostatniego miejsca, to było niezwykłe przeżycie.
Wielkie czasy koszykówki w Warszawie. Ten rok 64, jak sobie teraz uświadamiam, no to było coś niesamowitego. Rok po tych mistrzostwach we Wrocławiu, gdzie Polska wywalczyła srebro. Tam w pierwszej piątce było trzech graczy Legii. Wichowski, Olejniczak i Pstrokoński. Legia w 63 roku...
No jeszcze był Leszek Arendt.
W 12.
Który był potem moim trenerem, bo pierwszym moim trenerem był Mirosław Popławski, a potem przejął nas Leszek Arendt. I to było właśnie, to jest to, że my, młodzi chłopcy, no, zapatrzeni, telewizja pokazywała te mecze przecież, zapatrzeni w ten ekran, mogliśmy dotknąć dosłownie tych zawodników, których znaliśmy z telewizji, no bo to byli najlepsi koszykarze polscy, czyli tutaj tak jak pan mówi, no Wichowski, Pstrokoński, Suski, Olejniczak, Arendt, Trams, no już przecież Trams był, no to myśmy ich mieli na co dzień, myśmy zostawali po swoich treningach, żeby popatrzeć, co oni robią.
Który z nich na panu zrobił największe wrażenie? Kto był takim idolem koszykarskim młodego Stefana Szczepka?
Strokoński i Trams.
A dlaczego właśnie oni?
No bo byli, no jak na tamte czasy, oni byli stosunkowo niewysocy, chociaż no to kawał chłopa, jeden i drugi, no ale to nie byli środkowi jednak. To była rola Pawlaka czy Wichowskiego, przynajmniej w przypadku Legii, natomiast oni byli fantastyczni technicznie, oni wszystko robili z piłką. I jak ja to sobie połączę z wizytą albo Realu w Warszawie, albo tych 8 koszykarzy amerykańskich z NBA.
I znów 64 rok właśnie.
Tak, to był ten rok. Czy wcześniej tutaj na Torwarze grał Harlem Globetrotters? To po prostu to było fascynujące. Myśmy oglądali tych prawdziwych artystów koszykówki, a na co dzień mieliśmy niewiele gorszych.
Mówił pan o tym, że oglądaliście ich telewizję, ale rozumiem, jako młody koszykarz Legii, członek sekcji, też chodziliście na mecze.
Tak, zdecydowanie.
Bilet
tak.
Można było zdobyć, bo mówimy o ujeżdżalni na 29 listopada, tam się ile? 200-300 osób może mieściło?
Ja już nie pamiętam, jak to było z tymi biletami, w każdym razie no, tam się wchodziło normalnie, my młodzi chłopcy wchodziliśmy. Ja nie sądzę, żeby każdy tak mógł tam wchodzić, no bo jak nas przyjęto do samej szkółki, to tam ponad 100. Z tych 170.
To samych szkół,
no tak, jakby, no to chodzi. Także pewnie to nie było takie proste, no bo jednak byli normalni kibice, rodziny zawodników i tak dalej, i tak dalej. A mówię, jak grała Legia z AZS-em czy z Polonią, no to cała Warszawa przychodziła. Ale jakoś, nie, już nie pamiętam, ale no ja należałem do tej kategorii takich młodych chłopaków, którzy chodzili na wszystkie imprezy sportowe w Warszawie i nigdy nie płaciłem za bilet, bo albo tam człowiek wszedł jakoś na gapę, bo był nieduży, albo korzystałem z takiego fajnego zwyczaju obowiązującego w całej Polsce i na Legii też. Mianowicie, jak ktoś był taki chłopiec nie za duży, nie za bogato wyglądający, stanął pod wejściem na stadion czy przed halą i szukało się tylko kogoś tak poważniejszego, poważniej wyglądającego. Się mówiło, proszę pana, wejdę z panem, chodź mały. Wpuszczali, nie było problemów. I to było fajne. Były ławki, nie foteliki. Można się było gdzieś tam upchać. Więc no tak naprawdę no, to myśmy to mieli na dotknięcie ręki.
Wspomniał pan Pstrokońskiego, mówi pan też o Tramsie jako o swoich idolach. Mnie fascynuje Janusz Wichowski, ja interesuję się historią koszykówki. Dla mnie fascynujące było to nie tylko w jaki sposób on grał na boisku, bo był wysokim graczem, który potrafił grać jako obwodowy, był spryciarzem, był inteligentny.
Grał z numerem 4 z tego co pamiętam.
Ale on też miał, przynajmniej takie historie o nim słyszałem, był takim showmanem, kimś więcej niż tylko koszykarzem. Był takim członkiem warszawskiej śmietanki, tej aktorskiej. Czy wy to wtedy odczuwaliście, że to jest ktoś więcej niż tylko koszykarz?
Może nie tak, jak pan to ujął, dlatego że no byliśmy zbyt młodzi jednak, żeby wiedzieć, co to jest śmietanka warszawska i kto do niej należy. Coś tam nam się kręciło w głowie, ale nie do końca. To tego typu wiedza przyszła dopiero później. My jednak nie byliśmy jako te gnojki dopuszczani do jakichś tam tajemnic, czy broń Boże, do jakichś tam konfidencji, prawda, z tymi gwiazdami. No nie. Jak podał rękę gdzieś w przejściu, to człowiek już potem tej ręki nie mył. Nie? Chociaż powiem szczerze, raz doznałem takiego pewnego rodzaju szoku kulturowego, kiedy usłyszałem, no muszę to powiedzieć, jak rozmawia mój, no jeden z tych największych idoli, czyli Włodzimierz Trams. No był to język, który znałem, muszę powiedzieć, z troszeczkę innych kręgów. Nie pasowało mi to do niego. No ale tacy oni byli, no. To też było dla mnie coś nowego, no poznawałem to wszystko, no.
A w tym 64 roku, kiedy pan trenował w sekcji koszykarskiej, zdarzało się tak, że po waszych treningach ten pierwszy zespół przychodził, była okazja, nie wiem, podać piłkę właśnie komuś,
no,
czy obserwować treningi?
No właśnie o tym mówię, że myśmy zostawali, to nie było obowiązkowe oczywiście, ale myśmy zostawali, żeby zobaczyć, jak oni grają i czasami podać im piłkę, posłuchać, co ten pan Maleszewski mówi, bo jednak pan Maleszewski to był to był odpowiednik Kazimierza Górskiego w koszykówce, a przynajmniej w Legii.
Górski z Lwowa, Maleszewski z Wilna.
Tak. Także to było naprawdę no, coś fantastycznego.
Mówię o
Tramsie, którego no, umiejętności były nieprawdopodobne, a z drugiej strony właśnie ten mój trener, pan Leszek Arendt, zmarł chyba 2 lata temu. Niezwykła kultura, w ogóle przystojny gość. Taka elegancja, taka kultura w ogóle, naprawdę. A przecież to był młody chłopak, jak zaczął nas trenować. On nie miał jeszcze chyba 30 lat nawet. No. Coś niezwykłego. Także to było naprawdę wielkie przeżycie. Natomiast to, o czym pan mówi, ta śmietanka, której świadomość istnienia jakąś tam mieliśmy, to myśmy to bardziej dostrzegali dopiero w hali Gwardii, kiedy tam Legia grała swoje najważniejsze mecze, w tym z Realem, no i właśnie z NBA. To tam już przychodzi, tam mogło wejść 4000 ludzi i tam się często widywało właśnie takie bardzo znane postacie z kręgów polskiej kultury, najogólniej rzecz biorąc, bo i Gustaw Holoubek przychodził, i Tadeusz Konwicki, chociaż myśmy dobrze nie mieli pewności, czy to jest on, bo się nie znało, i inny pisarz.
Był pan na tym meczu z All Stars?
Oczywiście, na obydwu byłem. Na obydwu. No jednego dnia grali Amerykanie z Legią,
nawet nie wiem,
z AZS-em.
Pytanie zadać człowiekowi, które Billa Russella widział na żywo.
No i to na golasach, jak wyszedł z podprysznica. No, Bill Russell.
Ale to stał pan pod szatnią, czekając na autografy?
No oczywiście, przecież ja miałem te autografy, gdzieś mi poginęły, ale został mi jeden notes z autografami, ale akurat nie koszykarzy.
Proszę o tym powiedzieć, bo my znamy tą koszykówkę już z tych wielkich aren, prawda? Teraz tak jak oglądamy mecze w Gliwicach, w Trójmieście, a wtedy właśnie ta hala Gwardii, ten nieprawdopodobny ścisk, jak rozumiem, ileś tysięcy ludzi, którzy chcą to zobaczyć, i pan jako ten 15-latek gdzieś tam się przeciska. Jak w ogóle ten mecz wyglądał? Tak od środka, już tam w hali. Bo my tylko mamy pojedyncze zdjęcia.
No, skłamałbym mówiąc, że pamiętam, jak ten mecz wyglądał. Ja nawet nie pamiętam, jaki był wynik, ale istotniejsze było to, że zobaczyliśmy kogoś, o kim tylko do tej pory słyszeliśmy i mogliśmy przeczytać w przeglądzie albo w Sportowcu. Przecież nikt nie transmitował tych meczów. Gdzieś tam może jakieś były urywki w jakiejś kronice filmowej, ale bardzo wątpię, prawdę mówiąc, bo to był sport amerykański, niezbyt w Polsce popularny, tak bym powiedział. Znaczy z punktu widzenia władzy. Nie ma tutaj co pokazywać, prawda? Ale myśmy dobrze wiedzieli, kim jest Bill Russell, Jerry Lucas, Casey Jones,
Bob Cousy, Red Auerbach.
Który ich prowadził. Tam jeszcze był Tom Gola, Tom Heinsohn, Oscar Robertson. To po prostu było ich 8. No to jak oni brali piłkę, a jeszcze ja mówię, kiedyś wspominałem o tym w rozmowie z tatą, akurat tam ze 2 lata wcześniej w Warszawie leciał taki film fabularny, prawdopodobnie słaby, ale to nie było istotne. Nazywał się Czarne Błyskawice i pokazywał koszykarzy amerykańskich właśnie grających na co dzień między sobą. Boże kochany. No i nagle tutaj ci Polacy zostają wicemistrzami Europy. Wie pan, na każdym podwórku warszawskim, bo jeszcze były wtedy podwórka, był kosz i się grało w Króla. Wie pan, co to była gra w Króla?
Pamiętam.
No dobrze, bo nie wiem, jak to się pewnie jakoś inaczej teraz nazywa. I jeśli w ogóle ktokolwiek
teraz to gra. Teraz chyba się już to nie gra. Teraz już myślę, że ten streetball wyparł i gra jeden na jednego
właśnie,
i 3 na 3.
No tak. Także to było przeżycie, powiedziałbym, kulturowe, nie tylko sportowe. Przecież nikt nie miał wątpliwości, że ci Amerykanie wygrają. Ale no jest takie słynne zdjęcie, zresztą chyba nawet na okładce waszej książki z tatą, jak chyba Bill Russell robi czapę
Olejniczakowi.
A przecież ten Olejniczak to był wielki koszykarz pod każdym względem. I w ogóle to po prostu myśmy nie nadążali za piłką, jak w tenisie, że tylko głowa latała. Co ci Amerykanie potrafią zrobić? No.
Jak ta hala Gwardii wyglądała? To znaczy, teraz mnie interesuje ten wątek, jak pan czekał pod szatnią na autografy. No też teraz trudno sobie to wyobrazić, żeby kibice gdzieś tam się przydarli. Jak rozumiem, że nie był pan sam, tylko jakiś ogromny tłum tam się kłębił.
Nie, wcale nie.
Nie?
Nie. Takich chłopaczków jak ja, to tam było kilku zawsze. Myśmy się już znali. Jak przyjeżdżała jakaś drużyna, czy koszykarska, może mniej, bo to była rzadkość, ale lekkoatletyczna, czy piłkarska, to przegląd sportowy informował, w jakim hotelu się zatrzymują, i już tego samego dnia człowiek był w hotelu. To był, najczęściej to był Grand Hotel na Krócej, bo to był nowy hotel, a w drugiej kolejności hotel europejski, w trzeciej Bristol. No tak, przede wszystkim. I się tak jeździło, od hotelu do hotelu się stało, się zbierały te autografy. Jak autografy, to czasami coś dostałem, jakieś a to zdjęcie, a to znaczek, takie różne rzeczy.
I to co, w ogóle... Bill Russell się podpisał, miał pan jego autograf?
Tak, absolutnie. Wszyscy się podpisali. Ja pamiętam, jak wyszedł Bill Russell na Golasa spod tego prysznica i tam można było wejść, no to niech pan to sobie wyobrazi dzisiaj, prawda? I on mi się podpisywał i pamiętam, jak mówił number, zrozumiałem, że ja w ogóle nie wiedziałem, co znaczy słowo number, ale jemu chyba chodziło o to, czy ma podpisać, ma również pod nazwiskiem wpisać swój numer, a miał numer 6. I ja spanikowałem tak naprawdę, bo nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi. Można było z nimi gadać pod warunkiem, że się znał angielski, ale jak pan dobrze wie, wtedy mało kto znał angielski, i Witold Zagórski był tłumaczem Auerbacha, jak oni robili te swoje takie,
w zasadzie... Takie kliniki, bo potem grali mecze w różnych miastach i Auerbach pokazywał polskim trenerom,
że sobie... Ale chyba między tymi dwoma meczami lub po nich w Pałacu Kultury była taka sesja treningowa dla polskich trenerów i koszykarzy też. Oni pokazywali co i jak i Zagórski był tłumaczem. Po prostu wielki świat do nas przyjechał, wielki świat koszykówki. Czegoś takiego nie było ani wcześniej, a czy później, sam nie wiem.
Ta Legia była też wielka, bo tak jak powiedziałem na początku, to było 7 tytułów w ciągu 13 lat, właśnie tych pana młodzieńczych lat. Ja tak się zastanawiam z perspektywy już dziennikarza, który potem większość życia spędził na pisaniu o Legii piłkarskiej. Czy w tych latach 60. można było jakoś Legię piłkarską do koszkarskiej porównać i pod względem sportowym, i takiej popularności w mieście? Czy to wciąż była piłka nożna po prostu ponad wszystkim? Tak jak teraz nam się wydaje, że jest.
Inaczej. Proszę pamiętać o jednej rzeczy. Legia była jednym z najpotężniejszych klubów w Europie. I jej takim hasłem pewnego rodzaju propagandowym czy reklamowym było to, że Legia jako klub zdobywa na Igrzyskach Olimpijskich więcej medali niż jedna reprezentacja kraju. I to była prawda. I jak pan chce porównać sekcję koszykarską z sekcją piłkarską, to jest to o tyle trudne, że właśnie wśród tych 20 sekcji, około 20 sekcji miała Legia, to 3/4 zdobywało Mistrzostwa Polski, a piłkarze akurat nie. Więc tak naprawdę większe sukcesy odnosili koszykarze. Koszykarze, bokserzy, lekkoatleci, a nie piłkarze. Natomiast magia piłki nożnej jest ponad wszystko, niezależnie od wyników. Więc tutaj była taka ciągła tęsknota za wynikiem. Natomiast to był jeden klub. To był naprawdę fantastyczny organizm. To jest coś takiego, że ci zawodnicy tutaj spotykali... Koszykarze dopingowali piłkarzy, piłkarze dopingowali koszykarzy. Tak można by w skrócie powiedzieć. Ale też, wie pan, siedzimy w Muzeum Legii, które znajduje się na stadionie Legii od strony ulicy Łazienkowskiej, jeśli ktoś nie wie. Tutaj była dawniej trybuna za bramką, tak zwany łuk. I tutaj bilety były najtańsze, bo stąd był kiepski widok. Bilet kosztował tu 5 zł. To było akurat na kieszeń studencką czy uczniowską, więc ja czasami z tego korzystałem, chociaż najczęściej to miałem swoje miejsce tam, trybuna górna D. Od strony kanałku. W każdym razie tutaj jak się przychodziło i biletów już nie było, to było co innego. Tu w kasie, w miejscu, w którym jesteśmy. Tylko powiedzmy sobie piętro niżej. Tutaj w kasie zamiast biletów było coś takiego. Były tak zwane roczne sprawozdania. Legia wydała takich sprawozdań 10. Od 59 czy 58 roku, od 58 do 68. To jest kopalnia wiedzy o klubie. Tu jest każda sekcja, każdy wynik, każdy zawodnik. Wszystko tutaj jest. I jak zebrało się 3 chłopaczków, takich niedużych, że tak powiem, jak ja, i kupiło jedno takie sprawozdanie za 10 zł, to wszyscy mogli z tym sprawozdaniem wejść na stadion zamiast biletu. I to się dobieraliśmy tak przypadkowo. I ja mam te wszystkie sprawozdania, bo na ogół ci moi jacyś tam koledzy w niedoli nie byli tym zainteresowani. Dzięki temu mam tego 10. To jest coś fantastycznego.
I znów te lata 59-69, znów przypada to na czasy tej świetności koszykarskiej. Jeszcze jedno mam takie pytanie. Kazimierz Dejna, Janusz Wichowski, Włodzimierz Trams. Czy ci bohaterowie trybun najogólniej mówiąc, czy tej sportowej Warszawy, ich się da jakoś porównywać? Znów pytam o porównanie w pewnym sensie piłki nożnej z koszykówką, ale interesuje mnie też ten status ikon właśnie, ten trams. Oczywiście kariera załamana przez pozaboiskowe zupełnie rzeczy, no ale był magikiem, prawda? Te jego podania, ci co widzieli, ja nie widziałem, pan widział, no to wszyscy był wspominają. Dejna też był magikiem na boisku. Czy ich się da jakoś porównywać? Czy oni na wyobraźnię kibiców oddziaływali w podobny sposób?
Jestem przekonany, że tak, bo z tym, że w przypadku piłkarskiej Legii to jeszcze o tyle to wyglądało inaczej, że tych magików tutaj tak wielu nie było. Że to była świetna drużyna złożona z reprezentantów Polski, ale gdyby brać pod uwagę tylko wartość sportową, to Legia koszykarska była lepsza, bo jednak tam wszyscy grali w reprezentacji. A w przypadku Legii piłkarskiej, no to w zależności od okresu. Dejna przyszedł dopiero w 1966 roku. Można powiedzieć, że byłem jeszcze przed nim. Był oczywiście niezniszczalny Lucjan Brychcze i oprócz niego, no to już tam no dochodzili. Brychczy był, jest i będzie. I to jest super. To jest ikona Legii, to nie ulega wątpliwości. Natomiast no w różnych okresach on miał różnych partnerów, raz lepszych, raz gorszych. I ta, jak tutaj wymieniamy tą koszykarską Legię, no to już wymieniliśmy tę pierwszą piątkę i ławkę, ale w przypadku Legii taką potęgę to dopiero zbudował trener Jarosław Wojwoda, który przyszedł tutaj też w 1966 roku i to była Legia przełomu lat 69-70. O, tak to było. Czyli dwa tytuły mistrza Polski z rzędu.
Czyli można powiedzieć, kiedy kończyła się ta właśnie złota era koszykarskiej Legii,
tak,
to zaczynała się wielka Legia piłkarska.
To przypadek raczej, ale tak to było. Czyli wtedy pan miał bramka Grotyński, obrońcy od prawego Stachurski, Zygmunt, Niedziółka albo Zygfryd Blaut, Trzaskowski po lewej stronie w pomocy, Dejna, Brychczy, Blaut, ewentualnie Korzeniowski i w ataku Żmijewski, Pieszko, Gadocha. No to byli artyści. No. Oni się wszyscy znali. Nawiasem mówiąc, te interesy rozmaite, legalne i nielegalne, też robili razem. A jeszcze do tego wszystkiego, takim elementem integrującym i zawodników z różnych sekcji, i zawodników z miastem, był ten basen, który się tu znajdował. To był letni salon Warszawy. Tu się spotykali wszyscy. Tutaj przychodzili ludzie, żeby się ogrzać w tej sławie wybitnych sportowców, a czasami i artystów. Bo pamiętajmy, Agnieszka Osiecka mieszkała na Saskiej Kępie, była członkiem sekcji pływackiej. Podobno czasem jej się zdarzało przepływać Wisłę tutaj, miała dwa
na kroki. Trening.
Podobno. Ja, tak czy nie? Ładnie to brzmi. Tak. Członkiem sekcji gimnastycznej był Mieczysław Czechowicz, słynny aktor, miś z okienka, prawda? W sekcji pływackiej był jeszcze, nie pływackiej, gimnastycznej czy pływackiej był Karol Strasburger. Tutaj przychodził Jerzy Gruza, tutaj przychodził Bogdan Łazuka, tutaj przychodzili wszyscy kierowcy rajdowi, bo tutaj podrywali panienki. Podobno Roman Polański wypaczył Agnieszkę Umecką, czyli odtwórczynię głównej roli do noża w wodzie, też na basenie Legii. I tak dalej, i tak dalej.
Piłkarze, koszykarze?
Wszyscy razem. No i tutaj opowiadał mi nieżyjący też już Władysław Stachurski, prawoobrońca, rodowity warszawiak, że tutaj bardzo chętnie chłopcy wchodzili na wieżę 10-metrową, żeby z góry zobaczyć solarium. To było pierwsze solarium w Warszawie. Żeby tam podglądać dziewczynę i mówi, ale tam interesu pilnował słynny pan Kazio. Pan Kazio Stankiewicz to był aktor trzeciego planu, ale wykorzystywany bardzo często w rolach właśnie trzecioplanowych w znanych filmach z krzyżakami włącznie, który tam stał i nie musiał nic robić, tylko ruszał brzuchem i człowiek spadał z tej wieży do wody. Także mówi Władek, trzeba było uważać. Ale to było naprawdę, to była jakaś taka rodzina. No.
Ma pan tu ze sobą szereg pamiątek legijnych, bo nie tylko koszykarskich. Proszę pokazać i opowiedzieć, jakie są ich historie.
Nie, ja nie wiedziałem, co mam wziąć z domu, a wziąłem promil tego, co mam ze swoich zbiorów. No, mówiłem o tym roczniku. To jest moja legitymacja z tego 64 roku, podpisana przez pana Lubelskiego. Więc to jest tak, no wtedy każdy członek Legii miał coś takiego. Ale przyznaję się do jednej rzeczy, ponieważ wielu z tych, tak jak ja, tych członków szkółki tutaj nie zagrzało miejsca, to im nie dawano legitymacji w takich plastikowych, zielonych okładkach, tylko bez nich. Okładki wziąłem z legitymacji mojego brata. Tak, ale, no, ale to jest oryginał. No ale mówię, co to jest w porównaniu z tym, co ja mam tutaj. Ktoś tutaj wyrwał zdjęcie z tego kartonika, a ten kartonik to jest jedna z najcenniejszych pamiątek polskiej piłki, bo to jest tak zwana karta zgłoszenia Kazimierza Dejny do klubu, podpisana przez niego, a tutaj widzę, że jeszcze dr Henryk Soroczko, legenda też klubu, tutaj dał mu certyfikat, że tak powiem, jego zdrowia. To jest 66 rok. A jak mówimy o Kaziu Dejnie, to coś, czego dzisiaj nie ma. Słuchajcie, kiedyś piłkarz, który grał w reprezentacji Polski, stawał się członkiem kadry narodowej PZPN. Dostawał taką legitymację z takim znaczkiem, który miał swój numer, który można było nosić, który mogli nosić tylko reprezentanci Polski. To jest coś rzeczywiście absolutnie wyjątkowego. No i tyle. A jak mówimy o meczu z Realem, i o tym zbieraniu autografów i czasami profitach z tego płynących, czyli a to jakieś zdjęcie, a to emblemat albo coś takiego, to na emblemacie takim solidnie wykonanym Legii z tamtego okresu mam jeszcze znaczek Realu Madryt, który dostałem od czołowego wtedy koszykarza Europy, Emiliano Rodrigueza. No, ale dobrze, że mnie nie pytacie o jakieś tam kolejne pamiątki, nie kazaliście przynieść więcej, bo programu by zabrakło.
Panie Stefanie, tak na koniec zastanawiam się, czy pan napisał, może wiele ich było, artykuł o koszykarzach?
Myślę, że napisałem, nie pamiętam.
Coś przychodzi do głowy przy jakiej okazji?
Znaczy, nie przychodzi nic konkretnego, ale zastanawiam się, powiedziałem tak, myślę, że napisałem, bo na pewno napisałem, ale ja unikałem tego, bo ja się na tym za słabo znam. Ja jednak moja wiedza skończyła się na latach 60. Także ja koszykówkę uwielbiam. No, tak jak mówię, no w zasadzie to był mój pierwszy sport.
Zaczął pan właśnie od tego treningu i obecności w sekcji koszykarskiej. Jak to się skończyło i dlaczego się skończyło? Wzrost przeszkodził czy jakieś inne względy?
Tak. Myślę, że znaczy i wzrost i taka świadomość, że nie, no to ja jestem tam te pół roku czy troszkę więcej. Przyjeżdżam z tej Falenicy na treningi, tam chyba ze dwa razy w tygodniu, już tego dobrze nie pamiętam. No i miałem świadomość, że ja tu kariery nie zrobię. Nawiasem mówiąc, rozmawiałem kiedyś przypadkiem, w zeszłym roku przypadkowo zgadaliśmy się ze słynnym kompozytorem Wojciechem Trzcińskim, że byliśmy w tym samym czasie w tej Legii, w tej szkółce, byliśmy razem. I on mówi, wiesz, ja to zrezygnowałem, bo wiedziałem, że nie mam szans. Ja mówię, ja to samo. On jest tam niewiele ode mnie wyższy. I jednak ta piłeczka była mi bliższa i tak już zostało.
Stefan Szczepłek, niedoszły koszykarz Legii Warszawa.
Na szczęście dla Legii.
Tak. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.